Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Znamy najważniejsze założenia projektu dotyczącego lotów najważniejszych osób w państwie. Został on skierowany do konsultacji i niedługo ma trafić pod obrady rządu. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Jawność, jasne reguły oraz odpowiedzialność to trzy filary, na których opiera się projekt. Został on przygotowany w ramach wspólnych prac m.in. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, a także klubów parlamentarnych. W pracę nie włączyła się jedynie Platforma Obywatelska. Koordynatorami lotów będą Kancelaria Premiera, która będzie odpowiadać za loty marszałków Sejmu i Senatu oraz Premiera, a także Kancelaria Prezydenta, odpowiedzialna za loty Prezydenta. Na pokładzie rządowego samolotu obok obsługi i dziennikarzy będą mogły przebywać jedynie osoby należące do oficjalnej delegacji. Samoloty rządowe nie będą mogły być wykorzystywane przez najważniejsze osoby w państwie do latania z bądź do domu. Postulujemy także utworzenie centralnego rejestru lotów, mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
Chcemy, żeby wszystkie sprawy związane z lotami były jawne, transparentne. Zostaje złożony obowiązek na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzenia takiego centralnego rejestru lotów. Gromadzone będą w nim dane dotyczące dat, tras przelotów, list pasażerów poszczególnych lotów o statusie HEAD.
Projekt ustawy zostanie przekazany klubom parlamentarnym z prośbą o uwagi i opinie. KPRM chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu w czasie posiedzenia zaplanowanego na 30 sierpnia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze ugrupowanie ogłosiło pełne listy wyborcze. Na listach do Sejmu znaleźli się m.in. dotychczasowi parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński otwiera tradycyjnie listę w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki jest jedynką w Katowicach. W przypadku Senatu spośród 100 kandydatów, aż 54 to senatorowie obecnej kadencji Izby. Wśród nich jest m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Listy zaprezentował pełnomocnik wyborczy, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.
Są to listy po części samorządowe, około 60% osób, które będzie kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości, to aktywni samorządowcy, czyli wójtowie, burmistrzowie, radni. Nasze listy to również listy, można powiedzieć, koalicyjne. Na naszych listach będą się znajdować oprócz członków Prawa i Sprawiedliwości członkowie Solidarnej Polski, Porozumienia Jarosława Gowina, do niedawna członkowie Kukiz15, parlamentarzyści Kukiz15, członkowie Solidarności Rolników Indywidualnych, PSL Piast.
Prawo i Sprawiedliwość zaznacza, że do momentu oficjalnej rejestracji list możliwe są jeszcze zmiany. Mogą być one jednak kosmetyczne, nie należy się spodziewać zmian zasadniczych. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Katowicach odbyły się obchody setnej rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Prezydent Polski złożył wieńce na grobach Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera i Konstantego Wolnego. Następnie odsłonił tablicę upamiętniającą stulecie powstań śląskich w gmachu Sejmu Śląskiego oraz uczestniczył w 11. uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia zaznaczył, że Ślązacy pomimo wielu trudności zawsze byli wierni Polsce.
Dzisiaj w imieniu całego narodu polskiego składam hołd wszystkim bohaterskim uczestnikom powstań śląskich. Pochylam głowę na znak czci dla pokoleń Ślązaków, którzy mimo oderwania od macierzy oparli się naporowi germanizacji, ocalili rodzimy język i wiarę ojców. Byli zawsze wierni Polsce i polskości. Jednocześnie dziękuję za tę wspaniałą dziejową lekcję wytrwałości. Uważam, że to jedno z najważniejszych przesłań, jakie w tym jubileuszowym czasie przekazują nam współczesne Polakom, nasi rodacy z pokolenia roku 1918. Jesteśmy za tę naukę i przykład głęboko wdzięczni naszym przodkom i poprzednikom.
Pierwsze powstanie śląskie wybuchło spontanicznie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Trwało zaledwie 8 dni i zakończyło się militarną porażką. miało jednak wpływ na decyzje podejmowane na konferencji pokojowej w Paryżu. Prokuratura z urzędu zajmie się sprawą oburzającego występu z kukłą księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w jednym z poznańskich klubów. Incydent miał miejsce w ubiegłą sobotę na imprezie środowisk LGBT. Jeden z transseksualistów wystąpił na niej z kukłą z wizerunkiem księdza arcybiskupa. Lokalne media podały, że symulowano zabójstwo metropolity krakowskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. A tymczasem do środowisk wspierających metropolitę krakowskiego dołączyła m.in. Solidarność. Lider związku Piotr Duda napisał list do księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.
Arcybiskup Jędraszewski nazwał sprawy po imieniu i za to spotkał go wściekły atak, więc każdy, kto się utożsamia ze społeczną nauką Kościoła i każdy, kto się utożsamia z Ewangelią, powinien w takich sytuacjach też jasno się opowiedzieć. I list przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie arcybiskupa, w sprawie tego wściekłego ataku, bo tak to trzeba określić, jest właśnie taką formą wsparcia. Arcybiskup Jędraszewski, możemy go nazwać naszym przyjacielem, otrzymał tytuł Człowieka Roku Tygodnika Solidarność i bardzo mocno wspierał nas wtedy, gdy my walczyliśmy o wolne niedziele, o ograniczenie handlu w niedzielę. I tak jak my wtedy potrzebowaliśmy pomocy i wsparcia, tak dzisiaj ksiądz arcybiskup potrzebuje wsparcia.
Przypomnijmy, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest atakowany przez środowiska lewicowe i homoseksualistów za słowa o ideologii LGBT, którą nazwał tęczową zarazą. Wsparcie dla metropolity krakowskiego wyrazili księża biskupi z Polski, ale też z zagranicy. Słowa uznania dla księdza arcybiskupa płyną także od wielu organizacji społecznych. Europejska sieć rad sądownictwa wezwała Kancelarię Sejmu do opublikowania list poparcia członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem organizacji wykonanie tego obowiązku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić jak najszybciej. W liście Europejska sieć rad sądownictwa powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z końca czerwca. Sąd orzekł w nim, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS, złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. Odnosząc się do sprawy, poseł Marek Ast podkreślił, że w Trybunale Konstytucyjnym jest skarga na przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady. Posłowie PiS-u do tej skargi dołączyli wniosek o zabezpieczenie, tak aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału wyrok NSA nie podlegał wykonaniu.
Na ten czas trwania sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym liczymy na to, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie będzie wykonany. Natomiast oczywiście, jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że 11C w tym brzmieniu i w tym rozumieniu, jakie się ukształtowało orzecznictwie sądów administracyjnych, jest zgodny z Konstytucją, no to wówczas oczywiście pewnie Kancelaria Sejmu uczyni zadość temu apelowi Rad Sądownictwa. Ale na tym etapie obowiązuje polskie prawo. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda postanowienie o zabezpieczeniu tego wniosku, no wówczas będziemy czekali do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku ta sama organizacja, czyli Europejska Sieć Rad Sądownictwa, zawiesiła Polską Krajową Radę Sądownictwa w prawach członka. W ocenie tej organizacji Polska Rada nie spełnia wymogów dotyczących niezależności od władzy. 500 000 000 zł Ministerstwo Rolnictwa przygotowało na początek na wypłaty dla rolników poszkodowanych przez suszę. Wkrótce mamy też poznać termin uruchomienia naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z dotychczasowych danych wynika, że susza dotknęła blisko 1300 gmin w Polsce. Specjalne komisje wciąż szacują straty. Wobec tego szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wystąpił do Komisji Europejskiej o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy klęskowej. Zaznaczył, że w złożonym wniosku straty w ponad 1250 gminach szacowano na około 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych. Poseł Robert Telus, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa, podkreślił, że pomoc dotrze do każdego potrzebującego rolnika.
To tak jak minister zapowiedział, pieniędzy nie braknie. Będzie każdy rolnik, którego oszacowano straty, dostanie pomoc. To jest chyba jakby najważniejsza informacja, żeby tutaj uspokoić rolników, bo bardzo często samorządy podają inne informacje do rolników i rolnicy się niepokoją, że tej pomocy nie będzie. Pomoc będzie na pewno i co zapowiedział minister, to zapowiedział premier. Komisje jeszcze działają. W wielu gminach jeszcze protokoły nie spłyną. My nie wiemy tak naprawdę dzisiaj, ile tych pieniędzy będzie potrzeba, jaka pomoc będzie potrzebna. Dlatego to jest jakby na początek po to, żeby już zacząć wypłacać tym, u których już jest wyszacowana strata.
Jednocześnie resort rolnictwa przygotowuje programy mające zapobiegać w przyszłości skutkom suszy. Są to projekty m.in. tak zwanej małej retencji. Na budowę lub modernizację systemów nawadniających rolnik będzie mógł otrzymać do 100 tysięcy złotych wsparcia. Minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się w Berlinie z szefową niemieckiego resortu obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Szef MONU był pierwszym zagranicznym ministrem, którego Karrenbauer przyjęła po objęciu stanowiska. Zastąpiła ona Ursulę von der Leyen, która została wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Na briefingu po rozmowach minister Mariusz Błaszczak powiedział, że głównym tematem były wyzwania, przed jakimi stoi NATO w związku z agresywną polityką Rosji. To było bardzo dobre spotkanie, ocenił szef MONU.
Podkreślałem podejście nasze, polskie, do współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, skoncentrowane właśnie na zagrożeniach i skoncentrowane na tym, żeby stawić czoło wspólnie tym zagrożeniom, a więc mówiłem o dowództwie Korpusu Północny Wschód, w którym współpracujemy razem z właśnie Niemcami, z Duńczykami. 20-lecie utworzenia Korpusu we wrześniu będziemy podkreślać ten fakt. Akt 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, więc głównie koncentrowaliśmy naszą dyskusję na tych sprawach.
Minister Błaszczak w rozmowie z niemiecką szefową resortu obrony wskazał też na zagrożenia energetyczne, w tym inwestycje Nord Stream 2. Z kolei Karrenbauer podkreślała m.in. zobowiązania klimatyczne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.